Od nauczania
do uczenia się.
Jesteś rodzicem? Na pewno leży Ci na sercu dobro Twojego dziecka i chciałbyś wiedzieć, co jeszcze można zrobić, aby chciało się uczyć, z radością chodzić do przedszkola czy szkoły? A może jesteś nauczycielem i szukasz inspiracji zawodowej? Zatem ten podcast jest dla Ciebie. Naszymi rozmówcami są ciekawi ludzie, którzy z edukacją związali swoje prywatne i zawodowe losy. Przekażemy Wam maksimum informacji, które pomogą odnaleźć się w systemie, który podlega permanentnym zmianom. Pomożemy w rozwiązywaniu codziennych problemów. Tu usłyszysz o podobnych sobie nauczycielach, którzy starają się robić jak najlepiej to, co potrafią, czyli wspierać w nauce i pomagać w wychowaniu swoich podopiecznych. Jesteście zainteresowani? Zapraszają Anna i Robert Sowińscy.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie w 79. odcinku podcastu Od nauczania do uczenia się. No cóż, świat powoli wraca do normalności. Ta normalność jest trochę dziwna, dziwaczna, bo wprawdzie przedszkola wypełniają się powoli dziećmi, ale sam sposób organizacji działania przedszkola, placówek edukacyjnych, placówek oświatowych jest mocno obciążony tymi wszystkimi wymaganiami, które bardzo utrudniają bycie z dziećmi, edukację, zabawę, robienie tego, co przed pandemią było czymś naturalnym i normalnym. Ja myślę, że to jest też taki moment, w którym trzeba dać dzieciom czas na to, żeby też nabyły się sobą. Myślę, że nie warto od razu wpadać w ten rytm nadrabiania materiałów. Za chwilę się zaczną zajęcia też w szkołach coraz bardziej normalne. Na razie są to takie opiekuńczo-wychowawcze, ale tam również jest realizacja podstawy programowej możliwa i to wszystko zależy tak naprawdę od inwencji nauczyciela, od chęci, od zaangażowania, od pomysłów. No cóż, to wszystko, to są kolejne wyzwania, które spadły na wasze barki, drodzy nauczyciele, i znów coś nowego się dzieje, znów trzeba będzie znaleźć nowe pomysły, jak doprowadzić to do takiego stanu sprzed tych kilku miesięcy, ale na pewno warto zwrócić uwagę na to, żeby też dzieci no, trochę nacieszyły się, że już mogą być ze sobą, porozmawiać, powspominać. To na pewno będzie lepiej niż od razu wrzucanie ich na głęboką wodę, nadrabianie materiałów, bo to tylko jeszcze bardziej zniechęci, a jednocześnie też no, niepotrzebnie dociąży psychikę dzieci. Dzisiejszy temat naszego podcastu to praca w edukacji specjalnej, praca z dziećmi, które wymagają specjalnych potrzeb. To w tym okresie pandemii była grupa dzieci, uczniów najbardziej taka, która najwięcej straciła, ponieważ w większości przypadków edukacja zdalna w szkolnictwie specjalnym w ogóle nie zdaje egzaminu. Brak tego kontaktu fizycznego z terapeutą, z nauczycielem jest bardzo mocno wpływający negatywnie na jakiekolwiek postępy edukacyjne. Rodzice zostali zostawieni sami sobie bez pomocy terapeutów, bo i gabinety terapii również były pozamykane. Nie było można prowadzić zajęć terapeutycznych. No i oczywiście szkoły specjalne, jak wszystkie szkoły, jak wszystkie placówki oświatowe, również nie mogły przyjmować dzieci. Dzisiaj rozmowa właśnie o szkolnictwie specjalnym. Ta rozmowa odbyła się pod koniec kwietnia, czyli no w takim głębokim pandemicznym okresie i dużo rozmawiamy właśnie o tych potrzebach związanych z potrzebami dzieci, które wymagają trochę innej pracy, innej opieki, innej edukacji. Agnieszka Janiec, która jest gościem naszego podcastu, od wielu lat zajmuje się szkolnictwem specjalnym, założyła już kilka placówek, teraz prowadzi w Krakowie taki cały ciąg edukacyjny dla dzieci potrzebujących zupełnie innych działań edukacyjnych niż to w standardowej szkole się odbywa. Mam nadzieję, że dla tych z Państwa, którzy również nie muszą mierzyć się z wyzwaniami, jeśli jesteście rodzicami i nie musicie zapewniać swoim dzieciom szkolnictwa specjalnego. Będą to też ciekawe informacje, ponieważ sporo mówimy o tutoringu rodzicielskim, czyli o roli rodzica w relacji z dzieckiem. Rodzica, który jest takim przewodnikiem, nie tylko i wyłącznie rodzicem, który ma za zadanie kochać, opiekować i wspierać dziecko, ale również ma stać się takim, no może kolegą to jest złe określenie, ponieważ te relacje takie koleżeńskie, partnerskie nie zawsze się sprawdzają w relacjach z dziećmi, ale musi być też takim przewodnikiem dla swojego dziecka, bo no, dzieci nie tylko i wyłącznie potrzebują opieki i wychowywania, ale również wsparcia w trudnych sytuacjach, wtedy kiedy nie radzą sobie z tym, co ich w życiu napotyka, żeby mogli otworzyć się przed nami, powiedzieć, co ich boli, żebyśmy my umieli przyjąć tą informację, przetrawić ją i dopiero znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, jak najlepsze wyjście z danego impasu. Zapraszam serdecznie na spotkanie z Agnieszką Janiec.
Chciałam powiedzieć, że zanim ją zaprosimy, to już można ją tutaj brać, a ja mam niespodziankę dla Agnieszki. Wygrzebałam sprzed ilu lat, Agnieszko?
Także.
Ile to było lat temu? Poczekaj, Agnieszka idzie, ja wiem, bo znam, jest to program dla grupy sześciolatków, tak, z przedszkola wtedy. Agnieszko, powiedz, ile lat ma ten program?
Liczę w głowie i chyba 18, 20.
To jest pełnoletni w takim razie. A więc mamy pełnoletniego gościa, to dobrze, czyli możemy rozmawiać o poważnych sprawach, sprawach rodziców. Agnieszko, witamy Ciebie serdecznie. Proszę, powiedz
jacy
coś
jesteśmy
o sobie,
tak,
zanim my zaczniemy Cię tutaj przepytywać na temat tutoringu rodzicielskiego, ale myślę, że nie tylko, ale to będzie główna osnowa naszych dzisiejszych rozmów.
Witam.
Witam. Witam z Krakowa. Co ja mogę powiedzieć o sobie? Działam z dziećmi, pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi. Działam w ten sposób jakieś już 25 lat. Jestem z zamiłowania fanem dzieci. We mnie jest dużo dziecka. Założyłam własne placówki i to nawet kilka. No i też jestem wiceprezesem fundacji, którą współzałożyłam. To takie moje dzieci. Oświata jest mi bliska, bo cały czas jakby działam w dziedzinach edukacyjnych, natomiast nie jestem przekonana, czy jestem już takim standardowym i klasycznym dyrektorem placówek oświatowych, bo czasem mam wrażenie, że do aktualnej oświaty i edukacji mi trochę daleko.
Ja myślę, tak, że w ogóle tak obecnie nie można być standardowym dyrektorem, trzeba być trochę zwariowanym człowiekiem, żeby przeżyć te wszystkie rzeczy, które są wokół nas, bo jak się jest standardowym, to naprawdę jest trudno to udźwignąć. Aga, znamy się, bo tą książkę trzymam od Ciebie, więc trochę uchyliłam rąbek tajemnicy, że znamy się też 18 lat, prawda? I jakby towarzyszyłam Tobie i patrzyłam, że realizujesz swoje marzenia, założenia poradni, założenia szkoły, czego bardzo gratuluję. I cieszę się, że mamy trochę podobny pogląd na edukację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i o tym chciałabym porozmawiać, bo to są trudne czasy dla rodziców i dla dzieci, bo te dzieci zostały pozbawione tak naprawdę właściwej terapii, fizjoterapii.
Ale zanim zaczniemy, bo ty już wchodzisz bardzo głęboko w szczegóły, ja chciałbym, żebyśmy ustalili jedną rzecz.
Dobrze.
Bo ja na początku, jak usłyszałem o tutoringu rodzicielskim, to bardziej myślałem, że jesteś osobą, która wspiera rodziców, a to chyba nie do końca jest to. Tak więc ustalmy...
A co to jest tutoring?
Co to jest tutoring rodzicielski w tym kontekście, o którym dzisiaj będziemy
rozmawiać?
To moje
pytania później będą.
Tutoring zapożyczyłam od Emilii Sygulskiej. Bardzo serdecznie pozdrawiam cudownego psychologa dziecięcego. Emilia stworzyła taki tutoring dla swoich uczniów. Tutor jest to opiekun. Jest to ktoś, kto prowadzi swojego ucznia, podpowiada, kształtuje, jest obok, jest pewnego rodzaju może mistrzem, ale to jest ktoś, kto podaje pomocną dłoń w sytuacjach, kiedy dziecko tego potrzebuje, a w moim wypadku, kiedy pomyślałam sobie, że zdalna edukacja dla naszych dzieci to niestety nie jest wystarczająca pomoc, bo możemy sobie mówić, że wysyłamy materiały, co też czynimy dzielnie i rzetelnie. Materiały dostosowujemy do potrzeb dzieci, do naszych uczniów. Natomiast ja mam poczucie ogromnej straty i ogromnego braku kontaktu. My pracujemy mocno na relacji z dziećmi. Oczywiście kolejne słowo modne ostatnio, budowanie relacji. Gdziekolwiek się nie czyta, nie słucha, wszyscy mówią, budujmy relacje. Ale co to znaczy w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, na przykład umiarkowaną, kiedy one nie usiądą z nami online na komputerze, nie będą z nami rozmawiać, ponieważ nie wszystkie dzieci mają sposoby na to, żeby się komunikować, nie wszystkim dano szansy na to, że mogą do nas mówić.
Niektóre w ogóle nie mówią.
Staramy się, żeby nasze dzieciaki, które mamy pod opieką, każde z nich dostało komunikator, jakikolwiek sposób komunikacji, bo bez tego nie wyobrażam sobie w ogóle pracy z dzieckiem. Czasami czekanie na rozwój mowy niestety trwa bardzo długo, a każdy człowiek, każda istota chce się komunikować. Więc wymyśliłam, że tutoring jest to coś, co mi pozwala mieć poczucie, że jestem gdzieś mimo wszystko blisko rodziców. Czyli jestem w kontakcie, sugeruję im, co mają robić, fajnie by było, co by robili, albo co jest wskazane, żeby robić. Jestem pomocna w każdej chwili, kiedy oni tego potrzebują, telefonicznie, czy jestem wsparciem po prostu w tym momencie, kiedy jest kryzys, kiedy jest źle, ponieważ rodzice do nas dzwonią zarówno z poradni, jak i ze szkoły, i też z przedszkola, że jest trudno, że jest dramatycznie trudno być z dzieckiem w domu. I to nie o to chodzi, że jesteśmy złymi rodzicami, czy źle prowadzimy dziecko, ale niepełnosprawność jakakolwiek jest ogromnym wyzwaniem w życiu ludzi i z pokorą musimy podchodzić do tego stwierdzenia, że pracujemy z dziećmi online. Są dzieci, które fantastycznie wejdą w pracę z nami na komputerze, natomiast są takie dzieci i rodziny, które są tak naprawdę odcięte. To, co my im wyślemy, to co teraz będziemy tworzyć naszą grupę wsparcia dla rodziców na Messengerze. Szukamy też rozwiązań pod tytułem co zawieźć do domu dla rodziców, jak znaleźć komputer dla dziecka, które nie posiada dobrego komputera z kamerką, żeby nas zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. I tutoring bardzo mi się kojarzy z taką pokorą w byciu z tymi rodzinami, z takim poczuciem, że ja nie żyję za nich, ja im życia nie ułatwię tak naprawdę, ale mogę im troszkę pomóc, mogę ich trochę wesprzeć.
Żebyś to jest dla mnie, że nie są sami, prawda? Że nie tak. Są sami, bo tak niestety ta sytuacja, która jest, może wrócę znowu do mojego pytania, pozostawiła rodziców odciętych od specjalistów, od możliwości wyjścia z domu. Oni w ogóle mają problem z wyjściem z dzieckiem o niepełnosprawności różnego rodzaju do świata, który otacza, bo my mówimy ciągle o włączaniu, o integracji, ale tak naprawdę to są szczególnie osoby, które mają dziecko autystyczne, to są osoby bardzo samotne, osamotnione w swoim środowisku.
Najczęściej
do sklepu.
Najczęściej to są samotne, bardzo często są to samotne mamy, które ja tutaj z pełnym szacunkiem i ja bym prawdopodobnie nie dała rady żyć tak jak one. To są,
ja
to
podziwiam.
To są heroiny, to są kobiety, o których trzeba pisać książki. Zresztą mamy taką myśl w fundacji po stronie dziecka. Będziemy tworzyć teraz coraz więcej takich działań pod kątem mam, które samotnie wychowują dziecko niepełnosprawne. I do takiego wsparcia nie tylko będziemy próbować finansowe, będziemy próbować trochę coachingu, takiego wsparcia psychologicznego, bo nie zawsze psychoterapia jest potrzebna, czasami jest bardziej ten coaching, taka moc, którą dajemy rodzicowi tu i teraz, w tym momencie.
Fajną rzecz poruszyłaś, bo tak naprawdę pracując w szkole z dzieckiem, cały czas mówimy o dzieciach, a mało myślimy o rodzicach, a to rodzice muszą być motorem, bo to oni muszą mieć moc, żeby im się chciało chcieć stawać.
Ja jeszcze, ja przygotowując się do tego spotkania z tobą, też natknąłem się na też definicję tutoringu rodzicielskiego jako też tego, w jaki sposób rodzic pracuje ze swoim dzieckiem, jak go wychowuje, jak go rozwija, bo pewne umiejętności mamy niejako trochę wyssane z mlekiem matki albo z obserwacji innych osób, czyli do tych powiedzmy kilku, kilkunastu lat, ale przychodzi taki wiek 12, 13, 14 lat, kiedy zaczynają się problemy i nawet takie już oklepane stwierdzenie porozumienie bez przemocy, co okazuje się, że jest tak naprawdę punktem wyjścia do tego, żeby rodzic był takim tutorem dla swojego dziecka. I że tutaj też ten tutoring rodzicielski się doskonale sprawdza, bo my jako rodzice zawsze chcemy jakby tak narzucić tą naszą wolę i
wpłynąć
na to, jak to dziecko ma postępować, bo wiemy lepiej, bo mamy za sobą swoją historię, bo wiemy, czym to się skończy, a przecież potrzeba jest dziecku ten rozwój dać.
Ja wiem, że ty piszesz program tutoringu.
Ja powiem jeszcze jednej rzeczy. Pierwszy raz w życiu zrozumiałam to, że bycie rodzicem, bo również jestem mamą, nie oznacza życia za dziecko i nie oznacza totalnej litości nad dzieckiem. Ponieważ my, ja, mając dziecko w szkole, dostaję w pierwszej klasie szkoły podstawowej, ja staram się je zobaczyć za 15-18 lat, gdzie my będziemy. I staram się tak zobaczyć mocne strony dziecka, żeby ułożyć ten program pracy z nim tak, żeby wesprzeć na maksa ten potencjał dziecka, a pracować, wyrównywać to, co jest jeszcze do zrobienia, żeby było mu łatwiej. Bo NBC, które kocham i pozdrawiam wszystkich pracujących NBC, oczywiście mówię o takim prawdziwym NBC z przekonania.
Możesz trochę rozwinąć.
Czyli wychowanie bez przemocy.
No ale no,
kiedyś myślałam o NBC jako o czymś, co jest takie, wiecie, modne, ktoś tam, albo czasami się kojarzy z tym, że dziecko jest wychowane bez zasad, bez...
Bezstresowe, tak zwane.
Mniej więcej tak. I oczywiście są nadużycia NBC w tym kierunku, natomiast jest to fantastyczna metoda, którą każdy dyrektor, każda mama, każdy tata powinien przynajmniej w małym procencie poznać. Ponieważ to jest komunikacja w szacunku dla mnie i dla mojego rozmówcy. To jest komunikacja empatyczna, to jest komunikacja, oczywiście empatia, która jest tak, oczywiście już taki worek, wiecie, informacyjny, ale to jest taki szacunek i pokora w komunikacji z drugim człowiekiem i jeśli nauczyciel posiądzie tą moc tej komunikacji, ten dialog z rodzicem poranionym, dialog z rodzicem, który ma trudność z akceptacją swojego niepełnosprawnego dziecka, bo wszyscy wiedzą o procesie akceptacji, pożegnania, akceptacji sytuacji, pożegnania dziecka, które miało być, a którego nie ma. I czasami są rodzice, którzy z tym idą całe życie i czasami się to nie zmieni. Czasami ten żal za tym, co miało być, nigdy i akceptacja tego, co mamy tu i teraz, nigdy się
Natomiast jest często taki efekt wyparcia, że ja nie chcę wierzyć, że to, co do mnie mówią, jest prawdą. Natomiast przychodzą rodzice i pytają się, czy to jest zespół Aspergera, czy nie, i szukają tak naprawdę odpowiedzi, że nie. Czyli szukają poparcia na to, co chcieliby usłyszeć.
Ja jeszcze, zanim damy ci dalej kontynuować twoją myśl, to chciałbym tutaj, żebyśmy powiedzieli trochę więcej właśnie o tym porozumieniu bez przemocy, bo czasem ludzie wrzucają, tak jak powiedziałeś, do jednego worka pewne rzeczy, które są znane i uznane na świecie i zupełnie dotyczą czegoś innego, czym nam się wydaje. Podobnie jak dzisiaj napotkałem na jeden z artykułów, który traktował o konstruktywizmie.
O matko, straszne.
No, dzięki tej Agnieszce Jastrzębskiej, która wyprostowała oczywiście, że to nie chodzi o jakieś tam samowychowanie i tak dalej, co już zaczęli to wrzucać do worka wychowania bezstresowego, że zostawmy dzieci samemu sobie, a to jest przecież wręcz przeciwnie, to jest podążanie i wspieranie tego rozwoju. Czyli zobacz, że uznane autorytety, poruszają w czasopismach, które traktowane są jakąś źródłem opinii, pojęcia, które zupełnie są oderwane od rzeczywistości. I tutaj to porozumienie bez przemocy, jak byś odniosła do tego właśnie tej kwestii tutoringu i wsparcia dziecka w jego rozwoju?
Dziękujemy Tomkowi za piękne rozwinięcie.
Ja bym zaczęła może od innej strony jeszcze. NVC pozwoliło mnie osobiście mocno popracować ze sobą. Co robi mi sytuacja, kiedy przychodzi do mnie rodzic, który ma do mnie 1000 pretensji, krzyczy na mnie albo cały czas ma pretensje o to, że coś robię nie tak, że on by chciał inaczej. I duża część osób reaguje obronnie, czyli o co mu chodzi, czego on się czepia, przecież wszystko robię dobrze, a jemu ciągle mało. Natomiast NVC pozwoliło mi stanąć obok. Czyli zobaczyć, z czym tak naprawdę przychodzi ten człowiek. Ja czasami mówię, że ta dyskusja nie jest o krawacie. To jest taka historia z jednego z kursów, gdzie okazało się, że małżeństwo się kłóci o krawat źle zawiązany u męża. Okazało się, że w ogóle nie chodzi o ten krawat, tylko problem kompletnie jest gdzie indziej postawiony i moc problemu leży kompletnie w innym miejscu. Więc ja czasami mówię, że to nie jest rozmowa o krawacie, to nie ten problem. I kiedy ja jestem spokojna i dopytuję tak naprawdę, gdzie jest ta trudność, o co tu chodzi, z jakim tak naprawdę problemem człowiek przychodzi, wtedy jesteśmy w stanie fantastycznie się dogadać co do problemu, co do konfliktu. Ja wtedy jestem w stanie powiedzieć, chodzi ci o to, że potrzebujesz na przykład mieć więcej materiału dla swojego dziecka do pracy, bo czujesz, że to jest za mało. A ja chcę ci powiedzieć, że twoje dziecko potrzebuje też odpocząć. Pytanie, jak znajdziemy tutaj złoty środek, żeby i dla dziecka było w porządku, i dla ciebie, żebyś ty miał poczucie rodzicu, że dziecko jest zaopiekowane.
Takie pytanie między wierszami.
Tak, po prostu. Ale nie domyślanie się. Ja byłam kiedyś na konferencji, na której wystąpiły w Warszawie. To była konferencja, nie pamiętam już nazwy, ale tam Stowarzyszenie Dzieci z Zespołem Downa. I cudowna konferencja, która mnie ogromnie wzruszyła i była moc na całą moją pracę dalszą. To były takie dorosłe dzieci, którym z porażeniem, które nie mogły mówić, i w pewnym momencie dano im szansę komunikacji. I jedna z dziewczynek mówi tak, moja mama przez 15 lat myślała, że ja kocham różowe spódnice, a ja nienawidzę różowego. Ja kocham niebieski, uwielbiam spodnie. I powiedzenie tego, to była taka ogromna ulga dla tej dziewczynki, że ona, dziewczynki to już prawie dorosłej kobiety, że ona w końcu mogła powiedzieć, że ona chce coś innego. My jako rodzice często nam się wydaje, że my wiemy lepiej. I pewnie tak jest czasami, że czasami wiemy lepiej, ale pozwolenie dziecku na to, żeby mogło rosnąć ze swoimi kompetencjami, swoimi doświadczeniami i bycie obok tego dziecka przy jego porażkach, sukcesach, to jest dla mnie tutoring. I tak bym chciała być przy
rodzicach. To jest trochę tak jak szykowanie kanapek i mówię, że nie, on żółtego sera nie lubi, tak? Bo ja już wiem, że on tego żółtego sera nie lubi. A nie dajemy sytuacji, nie sprawiamy sytuacji, kiedy on by mógł doświadczyć, czego lubi, a co nie.
No właśnie, jak to jesteśmy przy tych porażkach, to powiedz, jak z twojego doświadczenia, czy rodzice akceptują porażki swoich dzieci?
O, tutaj mogę się odnieść do mojego doświadczenia. To jest ogromnie trudne, ponieważ porażka dziecka otwiera w nas również wszelkie wspomnienia o naszych porażkach. Otwiera w nas niekompetencję rodzicielską, otwiera w nas mnóstwo bólu, które gdzieś tam się ukrywa, które gdzieś jest schowane, mnóstwo doświadczeń naszych własnych z dzieciństwa. I my byśmy to chcieli tak te dzieci nasze ochronić, żeby one nie miały tego poczucia porażki, żeby im wszystko się udawało, żeby ta ich życiowa droga była taka prosta. I akceptacja tego, że na przykład mój syn jedzie teraz samochodem i wiem, że w każdej chwili coś się może zdarzyć, że ja go mogę stracić, no to mam taką reakcję, Jezu, ja mu nie pozwolę jeździć tym samochodem. Natomiast wiem dobrze, że on musi żyć i tym samochodem jeździć będzie. Jedyne, co mogę zrobić, to tylko rozmawiać z nim i tłumaczyć mu, jak bardzo jest jego odpowiedzialność w jeżdżeniu na tej drodze, jak po jego stronie leży moc działania na tej drodze. Jak
ale jego... nie dzwonić do niego co 10 minut i się pytać, czy dobrze mu się jedzie, tak?
Bo wtedy można dokładnie zaufanie... do wypadku.
Zaufanie do dziecka, a jednocześnie przyjęcie, że może się nie udać. I pamięć o tym, że porażka dla dziecka jest wystarczającą konsekwencją, więc jak mój syn wjedzie do rowu i rozbije swój samochód, to ja już nie muszę mu robić 5 godzin wyrzutów, tylko mam poczucie, że to jest jego największa nauczka i dawanie konsekwencji dzieciom. Na przykład daję dziecku nóż do krojenia sera i zakładam, że może tak być, że pewnego dnia sobie przetnie palec. Ale ja wiem, że on to może zrobić i daję mu na to przestrzeń, ale robię też ale to wszystko.
Jest
też
ważne... I to jest w filarach daltońskich ta samodzielność połączona z odpowiedzialnością, prawda?
Ale tutaj też jest bardzo istotne, żeby to było wystarczająco wcześnie, dziecko doświadczyło pewnych rodzaju porażek, bo jeśli to się stanie zbyt późno, to będzie naprawdę bolesne.
To tak jak, że ja, wtedy, chcę, ja nie lubię przegrywać, ja muszę wygrywać.
I wtedy
ja
właśnie muszę... pojęcie nawet, nie wiem, tak jak mówimy o tym samochodzie szybkości, jeśli dziecko wie, że jedzie rowerem i zderzy się ze ścianą i nabije sobie guza, to przenosi to doświadczenie i w przyszłości ta prędkość w samochodzie no jest już jakimś... I to nawet się o tym nie myśli, bo to są takie wewnętrzne, nasze ludzkie no, samoobrona
ja
taka, naszego
organizmu. Ja jakby wrócę troszeczkę do tej online, bo jeżeli ty prowadzisz szkołę specjalną, to oni są szczęśliwcami, bo tak naprawdę IPED powoduje, że każde dziecko ma swój indywidualny program, tak? I wy wysyłając materiały, fachowcami jesteście, świetnie zdiagnozowane dzieci, umiecie dobrać materiał. I mimo to mówimy, że online nie działa, bo ja uważam, że w edukacji specjalnej to jest fikcja, jeżeli nie mamy dobrze wyedukowanego rodzica, bo to
powiem
jest
więcej.
Edukacja tak. Poprzez rodzica.
Powiem
my mówiliśmy
więcej.
Sobie również logopedia. Logopedia musi dotknąć dziecka, które po prostu rozwija się mowa i on nie wie, gdzie ma dotknąć język ma wytworzyć. Więc ja może powiem straszne rzeczy, się na mnie obrażą, ale ja uważam, że w edukacji specjalnej, no nie działa po prostu edukacja online. A teraz pomyśl sobie o tych dzieciach z orzeczeniami, o specjalnych potrzebach, którzy rodzice nie chcą zapisać do szkoły specjalnej i są w szkolnictwie ogólnodostępnym. Który z nauczycieli, mimo że też mają IPET-y, który z nauczycieli dostosuje materiał do tego dziecka? Co z tym dzieckiem w ogóle?
Znaczy dostosowania są zrobione, tylko powiem wprost, jak przychodzą nas dzieci i do poradni, i do szkoły, i na tusy, to umówmy się tak, że nie powiem też, że to jest do końca fikcja, chociaż czasami jest to fikcja, to co tam jest wpisane, natomiast szkoły nie mają, te takie standardowe szkoły klasyczne, one nie mają do końca jak pomóc dziecku, nie mają takich możliwości, nauczyciele są naprawdę przeciążeni. Ja staram się moim nauczycielom naprawdę dać tylko to, co zrobić muszą, bo wolę, żeby oni jakościowo byli z dzieckiem, a nie z papierami. I te dokumenty też można uzupełniać tak, żeby to było komfortowe, ale wiem, że też standardowa edukacja jest mocno przeciążona dokumentacją i tu nie ma o czym mówić. Ja rozumiem nauczycieli, że mogą mieć dosyć i mogą już nie mieć siły na to, żeby być z dzieckiem. My mocno pracujemy z zespołem nauczycielskim. My mówię o też w moich dyrektorach. Tu pozdrawiam Elu, Madzia, Gabrysia, bo też mamy przedszkole.
Masz cudowny zespół, bo go byliśmy w stanie poznać, więc...
I to są osoby, które mają jedną ważną rzecz. One się chcą rozwijać i chcą się uczyć. I te dzieci czują moc. Nasza szkoła, my się staramy i taki jest mój cel, żeby ona była takim drugim domem, żeby dziecko mogło mieć też kawałek łóżka, na którym się może położyć i swój kąt, gdzie może się wyciszyć i miejsce na, bo przychodzą też do nas dzieci z zaburzeniami zachowania, więc miejsce, na którym czasami dziecko trzeba przenieść i pozwolić mu się wyładować. I też o tych trudnych momentach dzieci, ja staram się dużo mówić, bo samoregulacja, i tu pozdrawiam Małgosię Michaluk, cudowna kobieta, która pokazała mi, czym jest samoregulacja dzieci. I ja sobie już bez tego nie wyobrażam edukacji, bo dziecko, którym się stymuluje, nie mówię już tylko o autystach, ale dziecko, które siedzi i klika długopisem o stół na lekcji.
Albo piszczy.
Albo się rusza tak jak ja, bo ja też potrzebuję się ruszać, nie umiem siedzieć.
Ja niestety też jestem ten ruchowiec, więc
staram się. Wiem, tak. Pamiętam pedagogika cyrku, którą kocham i stosuję
polecam.
Dzisiaj. Genialną Ani.
I pani... co, ja bym chciał jeszcze, bo wy tam zaraz sobie polecicie w te swoje strony, ja chciałbym tutaj jeszcze zostać przy tym tutoringu rodzicielskim, bo mnie jako rodzica to bardzo interesuje. Nie po to, żebym teraz sobie pluł w brodę, ile mnie zabrakło wiedzy na ten temat, ale bardziej chciałbym, żeby inne osoby, które tego słuchają, tego błędu, moich błędów nie popełnili. Jeszcze jest też taka kwestia, że w tutoringu rodzicielskim zwraca się uwagę na to, aby dostrzec, że kariera zawodowa, naturalny rozwój dziecka, który dąży do czegoś, co będzie w przyszłości dla niego, jego aktywnością zawodową, żeby rodzice się do tego trochę od tego odstroili, czyli że nie będzie moje dziecko szło w moje ślady, bo mnie się powiodło, on też jest inteligentny, mądry i też ma takie same zdolności jak ja i tam go trochę na siłę w tym kierunku zmierzamy z nim. Jak sobie poradzić z tym, żeby rodzic uszanował, że ta droga dziecka, droga rozwoju jest inna i być może ma inne talenty, które sprowadzą go na zupełnie inny zawód, może mniej ambitny nawet z punktu widzenia rodzica, ale uszczęśliwiający to dziecko w przyszłości jako dorosłego.
To trzeba rodzica.
Jak to jest? Jak myślisz?
Każdy ma swoją drogę. Każdy ma swoją drogę i ja mam ogromną akceptację na drogę rodziców. Są osoby, które przychodzą i jestem pełna zachwytu nad ich podejściem do dziecka. I mądrości życiowej, ogromnej własnej, którą mają, a są osoby, które muszą doświadczyć. Ja też nie byłam fantastycznym rodzicem od samego początku. Miałam w głowie mnóstwo przekonań, reguł, które wyniosłam też z dzieciństwa, bo przecież nasze dzieciństwo to było zupełnie inny świat, teraz jest zupełnie inaczej. I niestety, ale nasze doświadczenia mocno rzutują na to, jak widzimy nasze dziecko. I praca ze sobą, ja jestem na 1000 kursów dotyczących liderowania, aktualnie Adam Dębowski polecam, fantastyczne psychologiczne podejście do prowadzenia zespołu, do prowadzenia dziecka też, bo ten tutor to taki trochę leadership, taki przewodnik. Przede wszystkim dla mnie pierwsza rzecz, którą sobie uświadomiłam, że dziecko nie jest moją własnością. To jest pierwsza mocna rzecz, która do mnie kiedyś dotarła. I ja też nie jestem niczyją własnością. I mam takie poczucie, że im ja bardziej tworzyłam swoją tożsamość, jako zresztą bardzo młoda matka, to tym bardziej byłam w stanie nauczyć się dawać wolność moim dzieciom i akceptację na ich błędy. Nie mówię, że nie jestem przerażona, jak moje dziecko samo gdzieś wyjeżdża albo jest chore i ja je zostawiam, bynajmniej, ale takie zdrowa ilość emocji przerzuconej dziecku. Także to jest dla mnie podstawa. Praca ze sobą.
Chciałam powiedzieć, bo ty masz już dorosłe dzieci, natomiast ja bardzo fajną rzecz poruszyłaś, bo czasami jak mówię o samodzielności, tam są karty, Daltonka, jest tam wiązany but, a nauczyciele mówią, no tak, ale rodzice nie chcą uczyć wiązać butów, mają inne zdanie, ja mówię, ale to są ich dzieci, nie wasze. Jeżeli rodzice nie chcą, to odpuśćcie. Wiele konfliktów w przedszkolu czy w szkole wiąże się z tym, że my wymagamy od rodziców tego, czego my byśmy chcieli. A my tak naprawdę mamy stwarzać warunki do rozwoju. I jeżeli my nie nawiążemy tej relacji z rodzicem i wytłumaczymy, dlaczego byśmy chcieli i po co to wiązanie butów jest, że to jest ten uchwyt pensetowy, żeby przygotowujący palce do trzymania potem narzędzia pisarskiego, to jeżeli nie chcą wiązać butów, bo to nie jest łatwe, to może zacznijmy przebierać fasolę, tak? Albo pensetą przekładać różne elementy, czyli zróbmy zastąpmy to, co byśmy chcieli wytworzyć, inną formą, bo to my mamy ten dyplom. Teraz ostatnio też bardzo mnie zbulwersował wpis jednych dziewczyn w pierwszej klasie, że zostawi dziecko na drugi rok, bo rodzice nie chcą pracować z dzieckiem w domu. Kurczę, no. Rodzice w ogóle nie muszą pracować z dzieckiem w domu, bo rodzice mają się w domu z dzieckiem bawić, rozmawiać, a od pracy...
Wychowywać.
Wychowywać, tak. To jest praca rodziców. Natomiast jeżeli dziecko ma problem z pisaniem, z czytaniem, ale rodzic może tego nie umieć, może nie mieć cierpliwości, a my w ogóle tego nie przyjmiemy.
A czasami nawet nie będzie.
Znaczy, ja zawsze mówię, że praca z dzieckiem w domu rodzica może przynieść więcej szkody niż pożytku, bo irytacja rodziców, kto teraz widzi, rodzice chyba mogą zobaczyć, irytacja bardzo szybko rośnie, zaczynają być różne przymiotniki rzucane w stronę dziecka, zaczynają być relacje psute, a tak naprawdę rodzic jest zawsze najważniejszą osobą dla dziecka, on powinien być ostoją, on powinien być tą stroną, którą dziecko ma zaufanie, a nie, żeby ktoś na niego krzyczał, że jak piszesz, tyle ci mówię, a ty nie rozumiesz, że to 5 gruszek. No nie rozumiem, no. A rodzic może nie wiedzieć, w jaki sposób wytłumaczyć myślenie abstrakcyjne. Sorry, ale tak musiałam, bo tak przeżywam.
Ale powiedz,
to.
Jak teraz w ogóle pracujesz ze swoimi dziećmi ze szkoły? Jaki jest kontakt?
Teraz... My mamy ten problem, że jesteśmy świeżą szkołą, bardzo świeżą. I to wszystko się buduje i tworzy. To trochę jest tak, że to, do czego dojrzewamy, to próbujemy wdrażać. Pracujemy standardowo, myślę, bo też szukamy jakichś rozwiązań różnego rodzaju, mamy ich mało. I cały czas coś wymyślamy, cały czas coś nagrywamy, cały czas teraz chcemy nagrywać piosenkę. Chcemy pokazać rodzicom, że można dziecko uczyć przez robienie pierogów. To jest bardzo trudne do zrozumienia dla rodziców, że jak dziecko nie robi karty i szkoła straszną rzecz zrobiła i dzieciom, i rodzicom. Że
i te drukarki do wydrukowania tych tak, kart, i te kolorowanki.
Nie wszyscy mają możliwość, to jest to, że nie wszyscy mogą to wydrukować, więc my pokazujemy bardziej przez zabawę, że robienie ciasta, jakie funkcje można ćwiczyć przez robienie ciasta. Nie dość, że sensoryka, to jest też koordynacja wzrokowo-ruchowa, to jest mnóstwo rzeczy, które przez fantastyczną zabawę, i tutaj polecam GPS, Grow Through Play System, jest on troszkę związany z tym, co też przylądek, bodajże przylądek dobrej nadziei, tak to się nazywa, Adam Borowik, czy Adrian Borowik, bo ostatnio miałam okazję dopiero tak naprawdę usiąść i go posłuchać, więc przepraszam, że mylę nazwisko, ale mam fatalną głowę do nazwisk, przyznaję się od razu.
Ja też.
Niestety, ponoć to jest nieprofesjonalne, ale ponoć wiedzcy, myśliciele tak mają.
to mnie uspokoiłaś.
I przepraszam, ale to są metody, które kocham i które otworzyły mi, no i integracja sensoryczna, otworzyły mi kompletnie inne spojrzenie na widzenie dziecka. To tak jakby ktoś kurtynę otworzył. I mam taką też obawę, że nasz system edukacji, też nie do końca, edukacji nauczycieli, uczenia nauczycieli, jak być nauczycielem, nie do końca też się już przekłada na to, co my mamy, co chcielibyśmy mieć. Bo znaczy, uważam, że nauczyciele...
System edukacji mówi o tym, że dzieci będą super, będą na nas patrzyły, w ogóle nie będzie problemów, rodzice będą zachwyceni, a tak naprawdę żadnych umiejętności miękkich, albo ich jest bardzo mało, żebyśmy byli przygotowani na spotkanie z rzeczywistością, prawda?
Ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że każda rzecz, którą pokazuje dziecko, bo dziecko z założenia nie jest niegrzeczne, ani nie jest złe. Bardzo rzadko się zdarza, mówimy tu już o zaburzeniach psychicznych, ale standardowo dziecko nie jest złe i dziecko nie jest niegrzeczne. Nienawidzę słowa niegrzeczne, jak ktoś przy mnie używa słowa niegrzeczne, to po prostu atak mi się otwiera z automatu. Wielki worek.
Tak, to znaczy niegrzeczne.
Kompletna niedorzeczność, kompletna niejasność robiąca zamieszanie. NBC na przykład daje dużo pracy na szczegółowym komunikacie takim, to jest istotne, co my chcemy od tego dziecka, co chcemy, żeby robiło, jak to robić, żeby było inaczej i na czym nam zależy i co my chcemy wnieść temu dziecku. To jest właśnie też NPC. Dla mnie istotne jest to, że dziecko, które nam się źle zachowuje dla nas, czyli jest dla nas niegrzeczne, to jest
znaczy,
dla nas komunikat.
Mamy z nim problem.
Tak, to znaczy, to jest komunikat, że ona sobie z czymś nie radzi i ja muszę inaczej z nim pracować. I są tacy nauczyciele cudowni, to mogę wymieniać kilkunastu nawet, którzy potrafią dostosować w zwykłej klasie pracę dla tego dziecka, nie każąc dziecku, które nie umie czytać, stawać w czasie lekcji, żeby przeczytało tam czytankę. Takie proste rzeczy.
Są te stereotypy. Pięknie to powiedziała Ewa Mierzejewska, że ma 33 lata stażu i nadal się uczy być dobry. Ja też się uczę, też mam ponad 30 lat pracy i cały czas się uczę, chociaż teraz to nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, bo to się źle kojarzy, ale rozwijam się i poszukuję, dlaczego moje dziecko zachowuje się tak, jak, a nie inaczej. To kluczowe, pamiętasz, bo też robiliście szkolenie z planu daltońskiego, to kluczowe pytanie, dlaczego? I pamiętasz, na waszym spotkaniu była mama, która prosiła dziecka autystycznego i miała najwięcej wątpliwości, tak? Właśnie z tym zadawaniem dlaczego, tak, a nie inaczej.
Ja tutaj też jestem ciekaw.
Cinek mówi, zacznij od dlaczego, to jest fantastyczny autor książki, bo odkąd prowadzę placówkę, to uznam, że bycie... No, trzeba mieć zarządzanie w głowie, bo prowadzenie placówki to po prostu zarządzanie i zespołem, tak, i czasem, tak, i sobą w czasie, i organizacja przestrzeni. I Sinek jest moim ulubionym autorem. I zacznij od dlaczego, bodajże taki jest tytuł. Uwielbiam tą książkę. Tak. I całe życie się uczymy. Że otoczenie się tak bardzo zmienia. Nie mówię teraz o koronie, która nas tak wyautowała mocno z systemu. Mówię bardziej o tym, jak zmienia się świat, jak zmieniają się idee, jak zmienia się dostęp do informacji. Zresztą moja ulubiona, żebym nie pomyliła nazwiska teraz, Marzena Żyleńska, neurodydaktyk.
Żyleńska.
Cudownie też o tym pisze i mówi, jak my mało tak naprawdę mamy bazy takiej neurodydaktycznej, która jest w ogóle podstawą teraz do pracy z dziećmi w szkole. Więc
a my w ogóle udajemy, że tego nie ma.
To jest w ogóle bez tego to ja sobie nie wyobrażam, że prowadzimy dzieciaki, że próbujemy zrozumieć, jak one się uczą.
Ja mam takie, nie wiem, nachodzi, że my czasami, jeżeli czegoś nie rozumiemy, to wypieramy. Tak jak przez jakiś czas była kinezjologia edukacyjna, potem słyszałam, że to nie działa i że to jest hochsztaplerstwo. Potem neurodydaktyka, są badania, mówimy, że to jest w ogóle jakiś wymysł dziwnej grupy, gastrodydaktyka. Teraz słyszałam, nie wiem, czy ty słyszałaś o integracji sensorycznej, że to jest w ogóle bez sensu, że żadna terapia SI, że dzieci muszą się przyzwyczaić, jest twarde życie, my za bardzo się z tym cackamy. I to, co zresztą Robert powiedział a propos artykułu, że my powinniśmy sprawdzać informacje, a nie we wszystko wchodzić jak po prostu rybki. No.
Mam do ciebie teraz jeszcze pytanie z takiej natury, co by było gdyby? Ponieważ w naszym otoczeniu, media pozwalają nam obserwować różnych ludzi i ich różne zachowania, i widać na pierwszy rzut oka, że to są ludzie no, z różnymi dysfunkcjami. Czasem nie nadają się w ogóle do współpracy z innymi, a czasem nie powinni tego robić, bo po prostu sobie i innym szkodzą. Ja zakładam, że ci obecni dorośli w czasach szkoły byli też dziećmi z dysfunkcjami, z pewnymi wymaganiami i nauczyciele nie potrafili w nich wykrzesać prawidłowych postaw społecznych, postaw związanych z takim naturalnym rozwojem człowieka. Powiedz, czy udaje się dzieci, które są już z pogranicza takiego, jak powiedziałaś, już nawet psychicznych jakichś tutaj
normy,
jak to robicie? Kształtować postawy, które zabezpieczają w przyszłości nas jako społeczeństwo przed, wiemy o czym ja mówię, tak? Przed sytuacją, w której też musimy się mierzyć.
Że trafimy na idiotę, którego musimy słuchać. No co? Szczerze, drukowanymi literami.
Prowokujesz mnie teraz, Robert, mocno.
Ale mówię w kontekście dzieci, tak? Jak pracować z dziećmi, żeby one stały się społecznymi dorosłymi w przyszłości?
Ja myślę,
z tymi dziećmi, które trafiają do szkół specjalnych.
Ja myślę, że powiem teraz strasznie może... nie będę wyśmiana, jak to powiem.
To się wytnie.
Ja myślę, że tak, że trzeba kochać dziecko. Trzeba kochać dziecko i kochać człowieka. Bo jak się kocha dziecko, to się jest w stanie je wyprowadzić z różnego rodzaju zaburzeń. Oczywiście nie wszystkich i nie zawsze. Strasznie jest trudne, bo to jest bardzo indywidualne. Bycie indywidualnie prowadzonym, czy indywidualne podejście, to jest to coś, co mnie też mocno trzyma w tej szkole, że to jest, do każdego dziecka podchodzimy osobno, do każdej rodziny podchodzimy osobno, do ich sytuacji, do ich możliwości, do ich sposobu przyjmowania informacji. I każdy przypadek, niestety w pedagogice specjalnej nie da się zrobić schematu terapii. Nie da się powiedzieć, że idziemy tym i tym sposobem. Jak jesteśmy w stanie się zatrzymać, popatrzeć na dziecko, zrobić krok w tył czasami, bo my tak się od razu rzucamy na to dziecko, będziemy mu terapię robić. A ja czasami lubię sobie w gabinecie tak przez dużą część zajęć po prostu siedzieć obok i dać dziecku tą przestrzeń. I dopiero wtedy tak naprawdę widzimy jakiś szerszy obraz.
Ktoś kiedyś teraz odpowiedziałaś na moje pytanie, dlaczego ja nie mogę teraz pracować. Ja w ogóle, no bo ja jestem bezrobotna, bo ja nie widzę możliwości online z moimi dziećmi,
nie
gdzie
to zrobię.
Tak naprawdę prowokowałam sobą i swoimi działaniami, żeby móc popatrzeć na ich reakcje. Nie mogę tego zrobić przez obraz.
Niewiarygodne, jak, bo to jest też praca w GPS, kiedy czasami po prostu my siedzimy i nic nie robimy. Ale to nie jest takie siedzenie, że ja biorę komórkę i sobie coś tam, wiecie, albo gdzieś tak jestem po błokach, tylko ja jestem aktywnie blisko dziecka. Ja swoimi gestami, odwracaniem się w jego kierunku, patrzeniem w jego kierunku, uśmiechem, akceptowaniem momentów, kiedy ono jest ze mną w kontakcie.
Czytaniem.
Ja po prostu pokazuję mu też, że ja nie wchodzę z butami w twoją przestrzeń na dzień dobry, tak jak staram się nie wchodzić z butami w przestrzeń rodziców. Tej pracy z rodzicami się też uczymy. Teraz niestety przez tą całą sytuację wyrzuciło nam cudowne szkolenie, które przygotowałyśmy dla rodziców, takie właśnie tutoringowe. Tam mamy kilka spotkań, 5 spotkań, takich trochę w systemie grupy terapeutycznej, gdzie pracujemy sobie nad tym, znaczy pokazujemy my rodzicom, jak my widzimy pracę z dziećmi, dlaczego zabawa nie jest marnowaniem czasu, bo zabawa to jest w ogóle priorytet w pracy z dziećmi. Ja ubolewam dramatycznie.
Nie tylko z dziećmi. Uważam, że zabawa potrzebna jest nam wszystkim, bo rozróżnia, bo daje poczucie spełnienia.
Tak, ale to jest cudowna radość dla mnie, dla dziecka, jak ja się doskonale bawię. Moi dzieci czasami się martwią, że ja cały dzień jestem w pracy, ale to jest przyjemność. To jest ogromna przyjemność bycia z dzieckiem. Wchodzenie jakieś na takie, wiecie, na takie flow z dzieckiem, na takie bycie w innym wymiarze czucia, kiedy przestajemy być tym dorosłym terapeutą. Ja mówię czasami, przestań być terapeutą, bo zobacz dziecko. I to jest...
No to ja mówię nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, żeby przestali być nauczycielkami z torebkami na biurku. Popatrzcie, mówię, w kierunku nauczycieli przedszkoli, którzy bawią się z dziećmi, którzy nie boją się turlać na dywanie i stracić swoją koronę, tak? Bo nauczyciele przedszkoli robią to cudownie. Natomiast nam się wydaje, że jak idziemy do szkoły, to musimy założyć garsonkę i postawić torebkę na biurku i powiedzieć, że to ja.
No tak, ale tutaj wracamy do tego, kogo mamy na wejściu, tak? Na wejściu na uczelnię. O czym ja zawsze mówię, że powinien być egzamin, a nie żeby z maturą można było iść na pewne uczelnie.
Bo to
czyli
jest...
trzeba sprawdzić, czy ma się pewien poziom empatii, pewnych zdolności, komunikacji, bo pewnych rzeczy można wyuczyć, nauczyć, ale niektóre rzeczy trzeba mieć i dopiero je rozwijać i kształtować. I to egzaminy kilkadziesiąt lat temu dawały szansę przynajmniej ten lejek trochę zawęzić.
Znaczy mówią o tym, że to Unia nam zabroniła, ale ja uważam, że bycie nauczycielem przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej to jest artyzm,
tak, tylko że...
a na edukację, a na uczelnie artystyczne nadal są egzaminy. To dlaczego my nie możemy, do teatralnej szkoły jest egzamin, na Akademię Sztuk Pięknych jest egzamin. Dla mnie trzeba być artystą, żeby uczyć małe dzieci. i dzieci ze specjalnymi potrzebami.
Wiecie, czasami trzeba zejść też z tego bycia dyrektorem, to jest dla mnie strasznie trudne, ponieważ dyrektor w moim mniemaniu powinien być ładnie ubranym człowiekiem, który ma pewne kompetencje i biurko i może przyjąć rodzica i porozmawiać. Natomiast jak człowiek się przez pół dnia tarza z dziećmi w masie solnej, no to czasami nie wygląda zbyt ciekawie i trzeba sobie też umieć wytłumaczyć, że okej, jest czas bycia dyrektorem, jest czas bycia po prostu człowiekiem, który się dobrze bawi z dzieckiem. I ja czasami lubię pracować z dziećmi, żeby też mieć poczucie, że jest dobrze, że jest fajnie. Jak wychodzę z tego systemu dyrektorowania, to mogę już wtedy się pobawić i to jest cudowny czas. Także
no, to jest fajne, bo ja też byłam przez jakiś czas dyrektorem, powiedziałam, że chyba najbardziej cierpiałam, że nie miałam tych dzieci, a kiedyś ktoś mi powiedział, bo były zastępstwem, tak, a nie wygląda pani na dyrektora. Ja mówię, a jak się wygląda na dyrektora, bo nie wiem. No cóż, jak ktoś kocha swoją pracę i pracę z małym dzieckiem, to jest taki jak on. I musi być, wiesz co, ponieważ się czas kończy, a ja się muszę o to zapytać, my mówiliśmy też przy tym tutoringu, ale też, bo tutaj było pytanie, że nas nikt nie uczy, jak radzić sobie z naszym gniewem, jak z emocjami, to chciałam powiedzieć, że w podstawie programowej, która obowiązuje również szkoły specjalne, czego nie rozumiem nadal, dlaczego szkoły specjalne podlegają pod podstawę programową ogólnodostępną dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, no chyba ktoś w tym momencie przespał albo nie znał tego dziecka i mamy problem z takimi dziećmi, to ja zawsze na szkoleniu mówię nauczycielom, żeby stanęli sobie po środku swojej sali i obejrzeli, co im przeszkadza, co może być no, przeszkadzające dla ich dzieci, bo może oni się przyzwyczaili do tych misiów z Disneya na ścianie, ale jakbyś mogła jako fachowiec wypowiedzieć się, bo ja bardzo cierpię z tego powodu, jak znasz mnie.
To jest duży problem, ale zanim to powiem, powiem jeszcze jednej rzeczy, że nauczyciele boją się popełnić błędu. Ja się nie dziwię, że się boją, bo przy całym hejcie internetowym i cokolwiek człowiek napisze, po prostu tysiąc ekspertów się pojawia, którzy nie znając tak naprawdę sytuacji mają dużo do powiedzenia. Więc nauczyciele się boją, boją się pomylić, boją się zrobić błąd, a na tym my też się uczymy, na błędach niestety, albo na szczęście.
No pewno.
Natomiast jeśli chodzi o mój konik, czyli jak integrację sensoryczną, którą kocham nad życie.
Czyli jest.
Tak. To jest duży problem, ponieważ rodzice wymagają pięknej, wymagają. Potrzebują mieć takie poczucie, że oddają dziecko do pięknej, pięknie udekorowanej, ciepłej sali. A nasze dzieciaki niestety, my mamy puste sale, to znaczy nie wisi nic na ścianie, niewiele. Plany dnia, teraz te daltońskie wszystkie pomoce, plus nasze, które też wymyślamy. Więc to będzie cały czas się pojawiać, ale to jest coś, co dziecko używa. Natomiast my nie wieszamy faktycznie tablic. Zresztą za mną jest puste ściany. Niestety.
Piękna szarość.
Jako prezentacja lokalu, niestety nie jest to najlepsza prezentacja. Natomiast dla naszych dzieci ewidentnie te wszystkie bodźce, dystraktory pozwalają. Albo ich brak pozwalają im się wyregulować, wyciszyć, lepiej skupić na pracy tu i teraz. Zasadniczo staramy się, żeby wszystkie rzeczy i tak docelowo robimy, były schowane, zamknięte, żeby oznaczone też, żeby dziecko mogło sobie odnaleźć, bo pracujemy mocno w komunikacji AAC. Powiem to od razu, komunikacja alternatywna nie blokuje rozwoju mowy, ani wspierająca, ani wspomagająca, ani żadna inna. To od razu w ramach...
Czyli też odkręcasz demony.
Tak, tak.
O czym trzeba mówić, bo się ludzie boją, że jak wkładasz mówik, to już nie będzie dziecko mówiło, że jak pracujesz na pecach, to już też nie będzie mówiło. Nieprawda. Sama powiedziałaś, najważniejsze jest wytworzenie komunikacji w ogóle, bo jeżeli dziecko nie będzie mogło mówić, że nie lubi tej różowej sukienki, ja też nie lubię różu, to będzie się gromadzić złość i w pewnym momencie będzie tych wybuchów złości coraz więcej, a my nie będziemy wiedzieli dlaczego.
Tak, a zauważyłyśmy też, że jak zabieramy dzieciom dystraktory, zabieramy dzieciom albo dajemy dzieciom możliwość komunikacji, uczymy je tego. I oczywiście podkreślam, dla każdego dziecka jest coś innego potrzebne, nie dla wszystkich mówik i każde dziecko, nawet jak ma mówika, komunikuje się na nim inaczej. To pozdrawiam Martę Paczkę, mistrza świata, jeśli chodzi o komunikację alternatywną.
Super. Także
każde dziecko jest potraktowane.
Nie odsuwaj się do tyłu. Nie odsuwaj się do tyłu,
bo ja jadę.
Ja wiem, bo ja mam ten problem sam z ADHD, tak jak tu Martin, bo my się kręcimy.
Ale jeszcze 9 minut.
A jeszcze 9 minut, a gdyż takie siedzenie, dobra, to po prostu mnie już wszystko boli. Ja cię bardzo dobrze rozumiem, ale no już nawet Robert mi fotel kupił lepszy, bo ja po prostu czuję, chyba mam po prostu zaburzenia czucia głębokiego.
Zrobimy SI, czy tam jest.
Przepraszam.
Ja to muszę koniecznie też powiedzieć o moich nauczycielach ze szkoły i z poradni i jesteście cudowni, kocham was po prostu.
Piękne.
W tej szkole jeszcze przy okazji teraz, także relacja z nauczycielami, relacja z dziećmi, budowanie zespołu, rozumienie siebie, rozumienie swoich potrzeb, praca w zmianie, bo to jest strasznie trudne, ponieważ praca z dziećmi niepełnosprawnymi to jest cały czas zmiana. Co tydzień możemy wymyślać coś innego, coś się sprawdza, się okazuje, że nie, że trzeba inną tablicę. I ułożyć pracę w zmianie, typowo marketingowe, typowo prowadzenie, w zarządzaniu się to robi, jest mega pomocne, bo wszyscy mamy wtedy komfort, jesteśmy wszyscy dobrze widziani, w sensie widziani ze swoimi potrzebami, ze swoimi jakościami, mamy przestrzeń do popełniania błędów, także to nie jest tak, że ja się nie wkurzę, bo
mówisz o złością rzeczy bycia dyrektorem, menadżerem, partnerem, koleżanką, a to jest bardzo trudne.
Ale wiesz, ja myślę, też warto podkreślić tutaj to, co teraz powiedziałaś o tych relacjach, o tym, że tak mówisz, dużo mówisz, prawie że wyświechtane słowa, ale dzięki temu, że i ta relacja między wami w zespole i z rodzicami,
to było czuć, wiesz?
To też po prostu pracuje się lepiej, człowiek się tak nie wypala, nie zużywa. I to powinno być tak naprawdę zadanie wszystkich nas, żebyśmy jak najmniej negatywnych emocji kazywali drugiemu człowiekowi, zwłaszcza wtedy, kiedy robimy coś ważnego dla innych i potrzeba nas jak najwięcej tej energii pozytywnej, bo po prostu będziemy wtedy szczęśliwsi. A jak się ciągle mierzymy, konkurujemy, patrzymy, o, komu się nie udało, a fajnie, tak, no nareszcie, co, no to po prostu to też godzi w nas.
To jest dlatego niestety nasze polskie... Takie wiesz, ja przepraszam bardzo, teraz będzie czas na reklamę, ale to Jola Strożyńska wywołała, że studentka chciała pomóc o Daltonie, chciałam powiedzieć, że mamy nowiutki kurs online, więc jakby jest, studentka chciała,
czyli
bardzo ciężkie. Także bardzo dziękujemy ci za polecenie, zupełnie nieumówione było, ale działa.
Także ktoś chce, to na naszej stronie wydawnictwa SORMAN, czyli sor-man.pl. Tam wszystkie nasze kursy
tak
online
jest,
i webinary.
Jest dużo materiałów naprawdę do pobrania, do ćwiczenia, więc naprawdę daliśmy z siebie wszystko. Nie myśląc o tym, że taka masakra będzie. Chciałam powiedzieć, że u ciebie byliśmy ostatni.
Tak, właśnie
ostatnim przyczółkiem krakowskim.
To będzie historia.
Także bardzo ci dziękuję za tą sugestię, że rzeczywiście sala może nie wygląda najlepiej. Okna nie wyglądają najlepiej, bo nie są oblepione śnieżynkami, kwiatuszkami, motylkami, innymi rzeczami, tylko nie wiemy, że u niektórych dzieci powoduje to ból. Wręcz boli przeładowanie kolorystyczne, przebodźcowanie rzeczami, które są, bo nam się wydaje, że to jest ładne. Tylko to tak jak panie mnie przekonują, że dzieciom się to podoba, że w salach pracują panie i wyklejają wszystko same. No, ja będę dyskutować z tym. Uważam, że najpiękniejszą pracą jest praca dziecka. Przepraszam wszystkie panie, które pięknie malują, ale dla mnie praca dziecka jest nie do podrobienia. I pracownie, sale, jeżeli już chcemy dekorować, dekorujmy pracami dzieci, a nie naszymi pracami, które naprawdę mogą więcej zaszkodzić niż pomóc nam, bo nie tylko w szkołach specjalnych znajdują się dzieci, które mają problemy z przebodźcowaniem, prawda? A potem mówimy, że dziecko jest niegrzeczne, a to sami nabroiliśmy.
którym w czymś tak. Widzę komentarz, bo tak już będziemy zmierzali do końca.
Słuchaj, prawie godzinę już gadamy.
Ponieważ staramy się też oszczędzić zdrowie naszych widzów i nie przytrzymujemy ich dłużej niż godzinę.
Tak, bo teraz jest tyle tych live'ów, że ho-ho.
Pomyśl sobie teraz nad takim myślą na koniec, na dobranoc dla naszych widzów, a ja tutaj na chwilę odniosę się do fajnego porównania właśnie Joli Stożyńskiej,
tak.
A propos globusa o Daltonie, że jest to temat globusa ziemskiego. Muszę powiedzieć tak, ja właśnie zakończyłem dzisiaj pracę nad przygotowaniem przewodników do drugich modułów, czyli trzech kursów tej drugiej części planu daltońskiego i tak doszedłem do wniosku, że to wszystko jest takie proste, że się dziwię, dlaczego tego się nie stosuje szerzej. Bo może dopiero.
Najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze.
Tak, bo może dopiero jak. Bo książkę napisaliśmy 4 lata temu. Też wtedy było takie przeświadczenie, że to jest takie proste, że musimy wszystkim o tym powiedzieć, a najlepiej to wydłać książkę, bo to wtedy kosztuje kilkukrotnie mniej niż kurs i każdy to zrozumie. Okazało się, że dopiero szkolenie, wprowadzenie pewnych rzeczy, dyskusja zmienia jakby pogląd na pewne rzeczy. Teraz doszedłem do wniosku po skończeniu tego kursu, że znów jest materiał, dzięki któremu wszyscy mogą być już nauczycielami daltońskimi i ciekaw jestem, na ile to będzie bardziej efektywne niż sama książka, bo to jest scenariusz oparty o książkę, rozbudowany o wiele różnych działań.
Dobrze, już nie gadamy tyle.
Dobra.
Bo ale tutaj jest
Agnieszka. Już widzę, że myśl się skupiła.
Agnieszka już ma myśl na koniec, tak?
Chciałabym powiedzieć, że pracujemy teraz nad naszym programem, gdzie elementy Daltona są również wzięte pod uwagę. Myślę, że to będzie fajna pomoc, nad którą myślę, że do czerwca skończymy nad nią pracować, więc proszę tam nas obserwować. Będzie też nowa strona, którą tworzę, ale ona tworzy się ze mną, więc trochę to trwa.
A możesz powiedzieć, jaka to szkoła? No bo się nic nie odzywasz. Jaka to szkoła specjalna, jak się nazywa? Piękna nazwa.
Szkoła Układanka. Poprzednia pani dyrektor nam tą nazwę wymyśliła. I myślę, że ona bardzo nas tutaj tak określa, bo my się tak cały czas układamy. I tu pozdrawiam Agę Pastuszkę. Dziękuję za tą nazwę. I to co, także proszę szukać, bo myślę, że tego będziemy chciały to wydać z poziomu fundacji. Może to będzie też takie dostępne dla nauczycieli za jakieś symboliczne pieniądze, żeby szerzyć jakby takie tematy, sposoby pracy takie fajne dla dzieci, takie bezpieczne, dobre, sprzyjające dziecku.
Super. A kiedy będzie gotowy ten program, tak planujecie?
Obiecałyśmy sobie, że we wrześniu już będziemy mieć w ręce. Ale,
no to się wtedy spotkamy drugi raz. Okay. Słuchaj, to będziesz
recenzowała, więc będziesz wiedzieć.
Dobrze, już się nie mogę doczekać, okej. Okay.
Natomiast moja myśl jest taka, która gdzieś mi tak została w głowie, może taka, nie wiem, czy do końca podsumuję to, o czym rozmawiamy, bo tych tematów jest mnóstwo i można by, Ania, wiesz dobrze, godzinami gadać o tym.
My to możemy do jutra rana, wieczora nawet.
My potrafimy i nie powtórzę tego cytatu dobrze i nie pamiętam nawet, kto go stworzył. Wiem, że jest w neurodydaktyce pani Marzeny. Natomiast brzmi on mniej więcej tak, że jeżeli chcesz zachęcić dziecko do pływania tam statkiem, czy do pływania, czy uczenia się pływania na przykład kajakiem, to czy łódką, to rozkochaj je w morzu. I takie chyba to jest dla mnie, aż mam dreszcze, że to tak chyba podsumowuje jakby naszą rozmowę troszeczkę chociaż.
Nie, no to myślę, że to jest bardzo obrazowe. Ja bardzo lubię takie obrazowe
porównania. Ja was pozdrawiam, tutaj patrzę też, wow!
Znaczy, w ogóle dużo osób nam dziękuje, my też dziękujemy, że się zgodziłaś, bo ciebie wyciągnąć do rozmowy...
Ja nie jestem fanką.
Twój pierwszy raz, ale ze mną i z Robertem się zgodziłaś, prawda?
Bezpiecznie. Tylko dlatego, że ty to chciałaś zrobić. To jest taki układ, Ania, dla ciebie, bo to było dla mnie dosyć trudne, ja nie jestem fanką wystąpień online, zresztą uważam, że internet jest tak wysypany live'ami i tysiącem różnych rzeczy.
Ja mam coraz bardziej właśnie, czy w ogóle my powinniśmy jeszcze działać, jak niektórzy po prostu naokoło to, ale my od 3 lat jakby mamy te niedzielne spotkania i trochę żal je zakończyć, ale nie ukrywam, że mam wyrzut sumienia, że jest tyle tych
spotkań. Póki mamy kilkadziesiąt, no teraz maksymalnie tutaj było prawie 150 osób jednocześnie, także taka fajna konferencja się zrobiła.
Wszystkich. Fajnie, tak, że jesteście.
Dziękujemy. Bardzo wam dziękujemy, bo to też nam ładuje nasze akumulatory,
że w ogóle jest sens, żeby się chciało robić coś.
Za dwa dni się pojawi kolejny odcinek podcastu, także to też staramy się nie odpuszczać i tym, którzy są, którzy lubią słuchać podcastów, to dla nich też zawsze trochę z poślizgiem, ale materiał jest przygotowywany.
A i Staszki, pozdrawiam ciebie.
Tak, dzisiejsze tobie, Agnieszko, bardzo serdecznie dziękujemy za ten wieczór. Było rzeczywiście bardzo inspirująco, twórczo, wesoło, przyjemnie.
Mogę coś jeszcze powiedzieć? Mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć na koniec?
Tak.
Dziękuję mojemu serduchowi, który mnie wspierał cały czas i jest tutaj też, i bez niego by się
nie udało. A to pięknie świat, no.
Znacie, cóż, dobranoc wszystkim.
No znamy. Agnieszka, jesteś bardzo twórcza. Przez lata pisałaś bardzo mądre, terapeutyczne teksty bliżej przedszkola. Zresztą tam się poznałyśmy. No zdradźmy tą tajemnicę, bo ja...
Miałam bliżej przedszkola.
Ja miałam swój dział majstra z klepką i mówiłam, co zrobić i jak to wpleść w pracę z dziećmi. Czyli sama edukacja plastyczna, twórcza była tylko jakby takim punktem dojścia i wtedy, ale to było z 20 lat temu, strasznie dawno się żeśmy wtedy już poznały. I zawsze byłaś takim niespokojnym duchem i działałaś na rzecz dobra dziecka. I zresztą ja zawsze mówię, że pedagogika daltońska, dlaczego mnie urzekła, bo to jest pedagogika miłości. Nie rób niczego na siłę. Poczekaj, bo może jeszcze nie jest gotowe. Jeżeli czegoś nie chce robić, zastanów się dlaczego. Zresztą bardzo ładny cytat też udostępniła ostatnio Marzena Żlińska o systemie frenetowskim, który wywodzi się również z nurtu nowego wychowania, że to nie dziecko powinno się dostosować do szkoły, a szkoła do dziecka. Koniec cytatu Celestyn Frenet. Pozdrawiam Marzenę Kendrę i jej cudowną szkołę Cogito z Poznania.
Szkołę Navigo. I szkołę Navigo, która również
tak. Łukasz... Tak, o Jezu, no tak, tak. Więc, no,
też inspiracja dla nas, szkoła Navigo, bardzo fajnie prowadzona. I fajnie.
Cieszę się, że takich wariatów edukacyjnych, z całym szacunkiem dla wariatów, jest coraz więcej.
I edukacyjnych.
I edukacyjnych. Żeby nie było niebezpiecznych ludzi, to kochajmy się, poznajmy dobrą miłość, bo sama powiedziałaś, że dobra miłość wyzwala dobre emocje. Kochajmy dzieci, żebyśmy potem nie mieli w późniejszym czasie problemu z naszymi politykami, którzy nie byli kochani chyba.
To wszystko na dzisiaj.
Zadano wolności i praworządności i będzie dobrze, natomiast jest...
Tak. Tak.
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Żegnamy się z Agnieszką i z wami wszystkimi. Do zobaczenia
cześć.
Za tydzień.
Wolność.
Dobrej nocy. Trzymajcie się. Cześć.
Trzymajcie się.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie z nami, za wysłuchanie tej rozmowy. Ciekawi jesteśmy waszych wrażeń. Jeśli dla was to spotkanie było ciekawe, to zachęcam do tego, żebyście się podzielili zawartością tego podcastu ze swoimi znajomymi, kolegami, koleżankami, jeśli uważacie, że ten materiał, który w tym podcaście jest, może im pomóc. A jeśli wam się podobało to, co dzisiaj usłyszeliście i to, co robimy, to zachęcamy do tego, aby umieścić oczywiście na iTunes opinię o naszym podcaście, recenzję, oznaczyć w jakim stopniu wam się to, co robimy, podoba, bo to, tak jak wielokrotnie mówię, pomaga nam docierać do szerszego grona słuchaczy i trafiać z ciekawymi osobami, z ciekawymi dyskusjami i pomysłami, a pewnie dla wielu ze słuchaczy też z rozwiązaniami ich codziennych problemów do coraz szerszej grupy nauczycieli i rodziców. A dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam oczywiście za tydzień. Trzymajcie się, cześć!